Słuchajcie, wiele lat temu jechałem z moją rodziną z długich wakacji autostradą A1. Była piękna pogoda, już właściwie zbliżaliśmy się do Gdańska, około 50 km przed Gdańskiem. Dzieci sobie spokojnie spały, to jest wymarzoną sytuacją w rodzinie wielodzietnej, jeżeli dzieci śpią. Tempomat włączony na idealnie zgodną z przepisami prędkość. I tak sobie jadę. I w pewnym momencie kątem oka patrzę, że jedna z lampek się zaświeciła na kontrolce. Ale tak sobie spojrzałem na to, jak daleko jest jeszcze do domu i uznałem, znaczy, że jak blisko właściwie jest, uznałem, że no zajmę się tym tematem już po tym, jak przyjadę. Także jedziemy sobie beztrosko, nic nie zapowiada problemów. No i tymczasem właśnie jakieś 40 km przed Gdańskiem, na jednym z takich dłuższych podjazdów autostradowych, auto nagle zgasło. Na środku autostrady po prostu odcięło. Ja zjechałem na pas awaryjny, no, zadzwoniłem po asystans. Oczywiście dzieci się wtedy obudziły, było jakieś takie poddenerwowanie, no bo wiecie, tutaj samochody pędzą, a my sobie stoimy na tym bocznym pasie, z którego właściwie nie powinno się wysiadać z samochodu. Zadzwoniłem po asystans, asystans przyjechał, wówczas całą tonę tych bagaży, których mieliśmy rodzinnych, przepakowaliśmy na lawetę, nasz samochód też, no i pojechaliśmy sobie bezpiecznie do Gdańska. No i następnego dnia zadzwoniłem do warsztatu, do którego został odholowany samochód, żeby się dowiedzieć, no, jak duża naprawa mnie czeka. Na to pan mechanik powiedział, że samochód właściwie jest gotowy. Wystarczyło odpowietrzyć układ paliwowy, dolać troszkę paliwa i samochód normalnie działał. No właśnie. I pewnie wielu z nas kierowcom świeciła się kiedyś lampka w samochodzie. Niektórym może się świeci cały czas i nic z tym nie robicie. I wiecie, taka kontrolka to jest taki moment, w którym stajemy przed decyzją. Bo można zatrzymać się i sprawdzić, co się stało, a można stwierdzić, no, że skoro auto jedzie, no to może dalej też pojedzie, prawda? I problem polega na tym, że kontrolki nie świecą się bez powodu. One mają swój konkretny cel, swoje zadanie. One mają nas ostrzegać przed problemem, zanim ten problem stanie się poważny. I w życiu duchowym to działa podobnie, czyli grzech, czy to w naszym życiu, czy to w życiu osób innych wierzących, jest trochę tak jak taka kontrolka ostrzegawcza. Ona nie jest po to, żeby nas upokorzyć, nas oskarżyć, ale po to, żebyśmy zareagowali na problem, zanim ten problem stanie się większy. I dzisiejszy fragment z końcówki pierwszego listu Jana właśnie pokazuje nam takie sytuacje, czyli co robić, kiedy w społeczności pojawia się grzech, jak powinniśmy reagować na duchowe zagrożenia i wreszcie jak chronić nasze serca przed tym, co może odciągnąć nas od Boga. I ta końcówka pierwszego listu Jana jest bardzo ciekawa i znajdują się w niej treści, które na pierwszy rzut oka, jak przeczytamy, mogą się wydać wręcz zaskakujące. Ale zanim do nich przejdziemy, to pozwólcie, że kilka słów przypomnienia o tym, o czym ostatnio rozmawialiśmy, bo to się ze sobą łączy. W poprzednim fragmencie apostoł Jan mówił o pewności zbawienia i pewności, jaką mamy w modlitwie. I pokazał to, że wierzący mogą przychodzić do Boga z ufnością, ponieważ słucha on swoich dzieci. I główne myśli, jakie były wówczas wypowiedziane przeze mnie na podstawie Bożego Słowa, to było takie, po pierwsze, że nowe narodzenie jest startem w życiu duchowym. To nie jest meta. I z niego wypływa życie z wiary, z niego wypływają konkretne działania i paliwo zarazem do miłości do Boga i ludzi. Druga rzecz, że wiara nie usuwa przeciwności w naszym życiu, ale jednocześnie pomaga nam iść w konkretnym kierunku. I daje nam prawdziwe zwycięstwo też wobec tych przeciwności. Po trzecie, że pewność zbawienia opiera się na Bożym świadectwie, a nie na naszym. To nie są domysły, to nie są jakieś gdybania, to jest świadectwo potwierdzone przez samego Boga. No i wreszcie po czwarte, że Szczera modlitwa wypływa z relacji bliskości Ojca z Synem. Czyli im bliżej jesteśmy z Bogiem, tym bardziej modlimy się zgodnie z Jego wolą, tym bardziej możemy widzieć spełnienie się Jego modlitw. Znaczy naszych modlitw, ale które Bóg spełnia, bo one są zgodne z Jego wolą. I dzisiaj Jan przechodzi do bardzo praktycznego zastosowania tych właśnie prawd. I pokaże nam trzy rzeczy. Po pierwsze, jak reagować na grzech u innych wierzących. Po drugie, jak wygląda sytuacja chrześcijanina w świecie pełnym zła. No i po trzecie, jak chronić nasze serce przed fałszywymi bogami. Przeczytajmy pierwsze dwa wersety z dzisiejszego tekstu. Jeśli ktoś zauważy, że jego brat popełnia grzech, lecz nie taki, przy którym upierałby się na śmierć, niech się modli, a Bóg da mu życie. Chodzi o osoby, które grzeszą, lecz nie upierają się przy tym na śmierć. Jest grzech na śmierć. W takim przypadku nie mówię, aby zanosić prośby. Wszelka nieprawość jest grzechem, lecz jest grzech, który nie musi prowadzić do śmierci. No i Jan zaczyna tutaj od bardzo konkretnej sytuacji, czyli wyobraźmy sobie, że w kościele zauważamy, że inny wierzący grzeszy. I czy to trwa w kłamstwie, czy trwa w nieuczciwości, czy jakikolwiek inny grzech, który zaczyna niszczyć jego życie. I jaka jest nasza reakcja? Co wtedy robimy? Bo myślę, że często naszą reakcją pierwszą, taką ludzką, jest krytykowanie, jest może obmawianie tej osoby albo wręcz dystansowanie się od niej. Czyli najlepiej jakby się odseparować od tej sytuacji. To jest taki pierwszy, myślę, pierwsza rzecz, która może nam przyjść do głowy, czy nasza pierwsza reakcja. A natomiast apostoł Jan zaprasza nas do zupełnie czegoś innego. On mówi, módl się za niego. Pierwszą reakcją powinna być modlitwa wstawiennicza osoby, która odchodzi od prawdy i grzeszy. I to pokazuje, jak bardzo Kościół jest wspólnotą, która walczy o siebie nawzajem. Że nie jesteśmy tutaj atomami, które się po prostu zebrały w jednym miejscu przypadkowo, tylko jesteśmy wspólnotą właśnie między innymi po to, żeby siebie wspierać w modlitwie, podnosić siebie, kiedy widzimy, że ktoś upada. Ale napotykamy tutaj, jak pewnie widzicie, dość niejednoznaczny fragment, bo apostoł Jan wspomina o czymś, co wygląda dość tajemniczo, czyli o grzechu prowadzącym do śmierci. Albo jak dodaje to właśnie tłumacz tej akurat wersji tłumaczenia, dodaje to w tych nawiasach, tego nie ma w oryginale, grzech, przy którym upierałby się na śmierć. I komentatorzy biblijni najczęściej zwracają uwagę, że w tym fragmencie chodzi tak naprawdę o Bożą dyscyplinę, która może w określonych sytuacjach zakończyć się śmiercią fizyczną wierzącego. Może w określonych sytuacjach. I Biblia zna takie przypadki. Myślę, że najbardziej znany, powszechnie znany jest przypadek z Dziejów Apostolskich, gdzie jest opisana sytuacja, historia Ananiasza i Safiry. I to małżeństwo sprzedało swoją posiadłość, deklarując, że całość środków przekaże na rzecz lokalnej wspólnoty. A w rzeczywistości zachowali część środków dla siebie. No i kiedy apostoł Piotr skonfrontował Ananiasza, wskazał, że okłamał nie tylko ludzi, ale tak naprawdę okłamał samego Boga, to Ananiasz, usłyszawszy to, padł martwy. Kilka godzin temu przyszła jego żona Safira, która nie wiedziała o tym, co się stało z jej mężem i powtórzyła to samo kłamstwo. I ona również natychmiast zmarła. No i historia w Dziejach Apostolskich kończy się takim stwierdzeniem, że wielki strach ogarnął cały Kościół i wszystkich, którzy o tym słyszeli. I warto wspomnieć, że to byli, Ananiasz i Safira, to byli ludzie wierzący, którzy należeli do tej lokalnej wspólnoty, a jednak ich grzech był tak poważny i tak publiczny, że w tamtym momencie Bóg zareagował w bardzo radykalny sposób. Ale choć to kontrowersyjne, i tutaj pewnie możemy na ten temat podyskutować, to nie mamy informacji o tym, że to zachowanie Ananiasza i Safiry oznaczało utratę przez nich zbawienia. I właściwie, że też w tym fragmencie nie mówimy o śmierci duchowej, tylko o śmierci fizycznej. No bo przecież zbawienie jest z łaski, a nie z uczynków. To jeżeli otrzymujemy zbawienie z łaski, a nie z uczynków, to czy jeden grzech jest w stanie nas wyłączyć z tego właśnie, z tej wspólnoty ludzi wierzących i pozbawić nas zbawienia? Czy to przypadkiem nie oznaczałoby, że wracamy do uczynkowości? Co prawda zbawienie z łaski, ale już tutaj skłamanie na przykład, proszę bardzo, jesteś, nie tylko giniesz fizycznie, ale też duchowo. I oczywiście Ananiasz, Safira popełnili błąd, zmarli, ale nie mamy informacji o tym, że oni zostali potępieni. Także być może spotkamy ich w niebie. Także to był taki rodzaj dyscypliny, która nie jest, myślę, że nie jest czymś codziennym w Biblii. Nie powinniśmy teraz żyć w takim strachu, że za chwilę, jeżeli coś zdarzy nam się zgrzeszyć, to od razu padniemy, ale w tamtej konkretnej sytuacji, w momencie takiego dynamicznego rozwoju Kościoła, kiedy były same jego początki, Bóg zaplanował, żeby to się właśnie tak objawiło. Ale inni komentatorzy biblijni zwracają uwagę na takim właśnie rozróżnieniem między grzechem wierzących, a tak naprawdę ostatecznym odstępstwem, i które ujawnia to, że osoba nie była tak naprawdę osobą nawróconą. Czyli może być tak, że albo to jest grzech osoby wierzącej, który się kończy dyscypliną, albo zachowanie osoby, która tak naprawdę nie była nawrócona. Także to będzie oznaczało w takim wypadku potwierdzenie niejako śmierci duchowej tej osoby nienawróconej poprzez śmierć fizyczną. A tutaj będziemy mieli dyscyplinę wobec osoby wierzącej i wobec całej społeczności. A tak czy inaczej myślę sobie, że wielu z nas może mieć takie teraz myśli, no ale ja w sumie nie jestem taki jak Ananiasz i Safira, no ja aż tak apostołowi jakiemuś nie nakłamałem i właściwie no to może im się w ogóle należało, tak, co możemy czytać, mówimy, o, no właśnie, to ja tak nie robię. No ale myślę, że to by tylko takie myślenie doprowadziło nas do jakiejś pychy i do myślenia, że my jesteśmy cokolwiek lepsi od nich, że nasze życie jest, że my takiego czegoś nie zrobimy. Abyśmy nie popadli w taką pychę. Wiecie, czasami największą karą, jaką ponosimy za nasze własne przewinienia, za nasze grzechy, jest to, że Bóg doprowadza do tego, żebyśmy przeżyli konsekwencje naszych grzesznych zachowań. Po prostu to jest wystarczająca częstokroć kara, że po prostu zbieramy to, co zasialiśmy. No i chociaż ten fragment, mówię, bywa, może być zagmatwany dla niektórych i pewnie tych interpretacji jego jest wiele więcej, to myślę, że jeżeli mielibyśmy wyciągnąć jedną centralną myśl z niego, coś, na czym powinniśmy się skupić, no to to, że widząc grzech u innego wierzącego, naszą pierwszą reakcją, reakcją Kościoła powinna być modlitwa, a nie obojętność albo potępienie. Wyobraźmy sobie lekarza, do którego przychodzi chory pacjent. I myślę, że byłoby to absurdalne, gdyby taki lekarz sobie siedział i powiedział do pacjenta, no właśnie, nie nosiło się czapeczki, to się przeziębiło. Gdyby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała, prawda? Chyba czujemy, jakby to było absurdalne, bo zadaniem lekarza jest ratować zdrowie i życie pacjenta. I podobnie jest w kościele, w którym poniekąd stanowimy taki personel szpitala duchowego, który walczy o uzdrowienie, uzdrowienie relacji z Bogiem, uzdrowienie relacji rodzinnych, innych. I naszym dlatego podstawowym, najważniejszym narzędziem właśnie jest w tym modlitwa. Przejdźmy do kolejnych wersetów. Wiemy, że nikt zrodzony z Boga nie żyje w sposób grzeszny. Zrodzony z Boga strzeże się i zły go nie dotyka. Wiemy, że jesteśmy z Boga, a cały świat tkwi w mocy złego. I w tych wersetach chciałem zwrócić uwagę na powtarzające się słowo wiemy. Tutaj jest mowa o takich przynajmniej trzech pewnikach, takich bożych pewnikach, które też powinny wzmocnić naszą wiarę. Pierwszy pewnik jest taki, że nowe narodzenie zmienia nasze życie. Ja nie mówię tutaj o tym, że wierzący nigdy nie popełnia grzechu. Zresztą to ci z was, którzy słuchali wcześniejszych kazań, no to jest pewien motyw przewodni, między innymi tego listu, gdzie apostoł Jan mówi, że osoba wierząca na pewno grzeszy, ale pierwsze, co powinna zrobić, to przyjść z tym grzechem do Boga i go wyznać. Także tutaj nie jest mowa, że jesteśmy bez grzechu, bo kto tak twierdzi, się myli, ale znowu chodzi to trochę jak w poprzednim kazaniu o kierunek życia, że człowiek narodzony z Boga może upaść, ale to życie Boże, które w nim się, nie te tli, co w nim jest po prostu, ono mu nie pozwala żyć w tym grzechu. To jest po prostu tak uciskające, że chce się z niego wyzwolić i chce wrócić do wspólnoty i z Bogiem, i z innymi ludźmi. Chce wyznać wreszcie ten grzech. Drugi pewnik wynikający z tego, z tych wersetów jest taki, że Bóg chroni swoje dzieci. Tutaj jest napisane, że zły go nie dotyka. I to nie znaczy oczywiście, że wierzący nie doświadczamy pokus, bo szatan działa, ale co jest istotne, szatan, jego władza jest ograniczona i on nie ma takiej mocy, żeby zrobić cokolwiek, czego Bóg by jakby nie dopuścił w tym swoim szerokim planie. On nie jest równy Bogu. To nie jest walka dwóch bogów, Bóg i szatan na równi. To jest Bóg, który jest Bogiem wszystkiego, Bogiem stwórcą, a szatan jest jednym ze stworzeń. Także będzie się, oczywiście będziemy atakowani, ale nie dzieje się to gdzieś w oderwaniu od szeroko rozumianego Bożego planu, a czasami też Bożej dyscypliny. Dobrze chociażby ilustruje to historia Hioba, gdzie widzimy tak naprawdę w pierwszych rozdziałach, w jaki sposób planowane jest to testowanie wiary Hioba, że tutaj rola szatana jest jak najbardziej podrzędna. Myślę, że to jest dla nas ogromna zachęta, że nasze życie to nie jest jakiś chaos, że nie jesteśmy w rękach jakiegoś chaotycznego może lidera, nie jesteśmy też w rękach diabła, jesteśmy w rękach Boga. A ochrona ta Chrystusa sprawia, że szatan nie może zniszczyć wierzącego. On nie ma takiej mocy. Trzeci pewnik jest taki, że świat jest pod wpływem zła i powinniśmy wyzbyć się idealizmu. My tego świata nie naprawimy. Tutaj nie będzie za naszych czasów, myślę, Królestwa Bożego na ziemi w taki sposób, że wszyscy będą ludźmi wierzącymi i że będą idealne wartości chrześcijańskie promowane. System tego świata i system, w którym żyjemy, no oczywiście on stara się zrobić wszystko, żeby wymazać Boga po prostu z obrazka, żeby tam go nie było, żeby to, co my nazywamy grzechem, żeby nie nazwało się grzechem, tylko może jakimś takim słowem, które będzie bardziej miękkie, jakimś może błędem albo wręcz usprawiedliwia to zachowanie. Także to będzie zawsze taka walka z tym relatywizmem, który tutaj mamy. Wczoraj na konferencji wielokrotnie pojawiało się właśnie takie stwierdzenie i myślę, że to jest jedna z takich ciekawych wypowiedzi, którą wczoraj słyszeliśmy od małżeństwa, które będąc świadomym, że urodzi im się dziecko z trwałym uszkodzeniem, można powiedzieć z zespołem Edwardsa, dziecko, które być może nawet nie przeżyje porodu, ono żyło 143 dni. I padło takie pytanie, no jaką wy macie rodzice, jakie wy macie prawo do tego, żeby zdecydować się o urodzeniu dziecka, które wiecie, że będzie cierpiało? Takie padło pytanie. W sumie dość głębokie i trudne pytanie. Ale odpowiedź była taka, a jakie mamy prawo, żeby zabić to dziecko? A jakie mamy prawo, żeby zabić to dziecko? I to są naprawdę bardzo ważne, myślę, punkty, bardzo ważne przypomnienie dla nas, że no, my jesteśmy Bożym stworzeniem, my nie jesteśmy panami tutaj, ale też nie mamy co się spodziewać, że będziemy w pełni bezpieczni, będziemy pod wpływem, że nie będziemy pod wpływem tego świata. No, to jest trochę tak, znowu taka, trochę analogia jak z takim parasolem, który mamy nad sobą. Parasol nie oznacza, że przestaje padać deszcz, jeżeli go mamy nad sobą. Deszcz pada, ale będąc pod tym parasolem, pod tym takim Bożym parasolem, możemy być pod ochroną, pod Bożą ochroną w czasie tych życiowych nawałnic. Dobra, przechodząc do kolejnego wersetu, werset 20. Wiemy też jednak, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznawali Tego, który jest prawdziwy. I jesteśmy w tym prawdziwym, w Jego Synu, Jezusie Chrystusie. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. że to jest jeden z takich najpiękniejszych wersetów w ogóle tego listu, bo jest w nim nie tylko kluczowa doktryna chrześcijaństwa, ale też takie niesamowite wzmocnienie dla nas, jak też dla pierwotnych adresatów. I apostoł Jan tutaj mówi, że Jezus daje nam zrozumienie, poznanie Boga, bo nie tylko chodzi oczywiście o wiedzę, tylko o zbliżenie się w naszej relacji do Niego. I to jest coś więcej, niż możemy osiągnąć przez nasz intelekt. To jest działanie, Boże działanie Ducha Świętego w nas. Dlatego mówimy o tym, że chrześcijaństwo to jest przede wszystkim głęboka relacja z Bogiem. Szczera, otwarta relacja z Bogiem. Oczywiście ona przyjmuje formy religijności, różnego rodzaju praktyk, ale my głosimy to i chcemy to głosić zawsze, że praktyki religijne, one nie zbawiają człowieka. One mogą stanowić pewną drogę do tego, żeby relacja budowała się z Bogiem, a nie są same w sobie jakieś uświęcone. No Jan kończy ten werset takim mocnym stwierdzeniem, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Właściwie mamy tutaj całą Ewangelię powiedzianą w tym jednym zdaniu. Ale oczywiście to też jest jeszcze raz podkreślenie, już po raz któryś w tym liście tej polemiki z gnostycyzmem, z gnostykami, którzy twierdzili, że Jezus nie był Bogiem, tylko był człowiekiem. To jest jasno powiedziane, Jezus jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Teraz ostatni werset tego listu, taka można powiedzieć wisienka na duchowym torcie, jakim jest ta cała księga Nowego Testamentu. Ten werset 21 brzmi tak: dzieci, wystrzegajcie się bożyszczy. Dość ciekawe zakończenie, prawda, listu, dość długiego listu. Pojawia się takie zaskakujące słowa. Po całym tym wywodzie teologicznym, wystrzegajcie się bożyszczy. No i w starożytności oczywiście bożyszczami mogły być wprost pewne posągi, świątynki, różne inne formy bałwochwalstwa. No dzisiejsze bałwochwalstwo i pogaństwo wygląda zupełnie inaczej. Ono jest czyściutkie, ono jest, można powiedzieć, w ogóle nie wygląda jakoś podejrzanie, ale to jest, myślę, że cokolwiek, co nas odciąga od Boga. Po prostu bożkiem jest wszystko to, co nas nie prowadzi do Boga. I to myślę, że jest taki test dla każdego z nas. Jeżeli się angażujemy w coś bardziej niż tylko sporadycznie, to powinniśmy sobie zadać pytanie, czy ta aktywność pomoże mi lub innym ludziom zbliżyć się do Boga. Jeżeli nie pomoże mi lub innym ludziom zbliżyć się do Boga, to powinniśmy się zastanowić, na ile chcemy więcej czasu, wysiłku, energii w to inwestować. I większość z nas, myślę, że ma w telefonie swoim dziesiątki aplikacji. Niektóre z tych aplikacji wysyłają powiadomienia. Jeżeli sobie tych powiadomień nie wyłączymy świadomie, no to bywa tak, że siedzimy i cały czas telefon nam tutaj buzuje i rośnie jednocześnie taka chęć zobaczenia, co tam się pojawia w tych powiadomieniach. Coś, co bardzo odciąga naszą uwagę. I trochę to jest tak właśnie z tymi bożkami, z bałwochwalstwem, że to są czasami drobne powiadomienia, ale coś, co nas jednak delikatnie będzie próbowało odciągnąć, przekuć naszą uwagę na coś innego. No i takie pytania, które ten fragment stawia dzisiaj przed nami, to są takie. Po pierwsze, czy modlisz się za innych wierzących? Gdy widzimy, że ktoś się zmaga z grzechem, czy się modlimy, czy raczej oceniamy, potępiamy? Czy pamiętasz o tym, jeżeli jesteś osobą wierzącą, że należysz do Boga i że choć świat będzie wywoływał na tobie niesamowitą presję, to jesteś w Jego rękach? I po trzecie, jakie są bożki w twoim życiu i co chcesz z tym zrobić? Jakie to są bożki? Co jest tym, co odciąga ciebie od Boga? Wróćmy na chwilę do obrazu kontrolek w samochodzie. Ich zadaniem, tak jak powiedziałem, nie jest przestraszyć kierowcę, ale zadaniem jest ostrzec przed poważną awarią, ochronić właściciela przed koniecznością oczekiwania na asystans na środku autostrady. I podobnie działa Boże Słowo. Ono nam coś pokazuje, ono nam wskazuje, jest takim lustrem, w którym powinniśmy się codziennie przeglądać. I gdy czytamy taki jak dzisiejszy fragment, znowu Bóg nie próbuje nas przez to potępić, On chce nas ostrzec, ochronić, poprowadzić dalej, bo celem nasz, bo chrześcijaństwo to nie jest tylko początek jakiejś drogi, jakiś moment nawrócenia, tylko to jest całe nasze życie i Bóg chce, żebyśmy wiernie przeszli tą drogę razem z Nim. I tak jak przeszliśmy tę drogę do końca pierwszego listu apostoła Jana i w związku z tym, że sobie zarezerwowałem jeszcze 5 minut właśnie idealnie na to, żeby zrobić takie postscriptum jeszcze, to znaczy, żeby wyłuskać z tego listu, który jest bardzo bogaty w treść, takich kilka kluczowych myśli, które tak jak apostoł Jan to robi amplifikuje, czyli powtarza te myśli wielokrotnie z różnej perspektywy, tak chciałbym jeszcze raz je wszystkie, czy te kluczowe wyłożyć, żebyśmy o tym sobie przypomnieli. Takie esencja pierwszego listu Jana. Po pierwsze, głównym zagadnieniem tutaj jest prawdziwość Chrystusa, że Chrystus jest Bogiem i człowiekiem. Był historyczną osobą, postacią, która żyła na tej ziemi, był Bogiem wcielonym. To świadczą o tym apostołowie, oni go widzieli, słyszeli, dotykali i zaprzeczenie temu, że Jezus jest wcielonym Bogiem, jest jakby podstawą tego, że upada nasza cała wiara. Także tego powinniśmy bronić. Drugie, że życie wieczne to jest to prawdziwe życie. To jest to życie Zoe, które jest życiem w pełni. Tego nie da się z niczym porównać. To nie jest egzystencja, to jest prawdziwe życie. To nie jest teoria, to jest doświadczanie szczerej społeczności z Ojcem i Synem. I tego, jeżeli jeszcze tego życia z Bogiem Zoe nie masz, to zachęcam cię do tego, żeby pojednać się z Bogiem i zobaczyć, jak wielki i wspaniały jest Bóg. Po trzecie, taki obraz światła i grzechu, wielokrotnie pojawiający się w tym liście. Czyli Bóg jest światłem bez żadnej ciemności i chodzenie w Nim, czyli w światłości, nie oznacza, że my nie grzeszymy, tylko chodzenie w światłości to jest mocna zachęta do tego, że jeżeli jest grzech w twoim życiu, to wyznaj go Bogu. Powiedz o tym innemu wierzącemu, podziel się tym i pokaż to, wywlecz to na światło dzienne, bo kto twierdzi, że zna Boga, ale właściwie zaprzecza temu grzechowi, jest kłamcą. Kolejna rzecz to, że posłuszeństwo Bogu jest dowodem nawrócenia, czyli przemienione przez Boga serce chce Mu służyć, chce żyć zgodnie z Jego zasadami. Nie buntuje się przeciwko Bożym zasadom. Jeżeli nawet ich nie rozumie, to stara się zrozumieć i wprowadzić w swoje życie, a nie budować jakiejś swojej własnej osobistej teologii. Kolejna rzecz. Braterska miłość jest znakiem rozpoznawczym chrześcijanina, czyli miłość do innych braci, gdzie apostoł Jan powoływał się, że to nie jest nowe przykazanie, tylko to jest przykazanie, które było zarówno w Starym Testamencie, jak też jest w Nowym, jest widzialnym znakiem ucznia Chrystusa. Bo nienawiść trzyma nas w ciemności. Skoro Bóg nas pierwszy umiłował, więc my powinniśmy kochać innych, to powinna być nasza praktyka. I aby to szczerze robić, z właściwej motywacji powinniśmy usunąć sprzed siebie lęk i strach przed Bożym sądem, bo my temu sądowi nie będziemy podlegać, tylko mamy wolność do tego, żeby też kochać innych ludzi. No i ostatnia myśl, to że duchowy wzrost to nasz wybór. Apostoł Jan pokazywał w tym liście taką ścieżkę od dziecka poprzez młodzieńca do ojca, pokazując, że każdy z nich na jakimś etapie rozwoju duchowego czegoś innego potrzebuje i czegoś innego doświadcza. Zachęta dla nas wszystkich jest taka, żebyśmy wszyscy, niezależnie od naszej płci, byli duchowymi ojcami, duchowymi matkami. Żebyśmy nie tylko myśleli o naszym rozwoju duchowym, ale mieli w głowie zawsze myśl o tym, komu ja mogę służyć moją wiedzą, moim doświadczeniem, moją relacją z Bogiem. Kto może być tym moim uczniem? To może być tym młodzieńcem, którego wezmę może pod swoją opiekę, pokażę mu z doświadczenia swojej życia z Bogiem, co jest najważniejsze w życiu. Okej, co dalej? Co dalej z moim nauczaniem? Wezmę się za drugi i trzeci list Jana, one są znacznie krótsze, także to nie będzie długa seria, a następnie będę chciał, żebyśmy wspólnie przestudiowali jedną z Ewangelii. Także tyle, jeśli chodzi o list apostoła Jana. Zapraszam nas o powstanie i pomodlimy się na koniec.